Historia wyglądała tak, że w biednej rodzinie urodziła się dziewczynka. Rodzice żyli bardzo biednie, nie mieli na utrzymanie rodziny pieniędzy. Ojciec ukradł garść zboża. Za tą garść zboża został skazany na śmierć. Matka z czasem również umarła i ta dziewczynka została sama.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuch, witam. W czasie weekendowych podróży po naszym regionie możemy poznawać miejscowe legendy. Jak interesująco spędzić weekend w najbliższej okolicy. Zaproponujemy zwiedzanie ciekawych miejsc w południowej części naszego regionu. Wybierzemy się też do Muzeum w Berlinku. Naszymi gośćmi będą Beata Musiałowska, przewodnik turystyczny PTTK oraz Monika Przebylska z Muzeum Regionalnego w Berlinku. Jest z nami już pani Beata. Pani Beata Musiałowska, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Po dłuższej przerwie można wreszcie wyruszyć na trasę w pewnej grupie, prawda? Że już nie trzeba samemu z przewodnikiem na przykład audio wędrować, tylko można z żywym przewodnikiem sobie taką wycieczkę zorganizować. Już teraz można, tak?
Tak, oczywiście. My jako oddział Zielonogórski PTTK, organizacja pozarządowa, która właśnie zajmuje się turystyką, krajoznawstwem, mamy szereg takich propozycji, ale też mogę zaproponować coś do indywidualnego zwiedzania. Jeżeli chodzi o wycieczki piesze, o wędrowanie na własnych nóżkach po naszym województwie, to już w najbliższym czasie, 23 maja, przewodnik turystyki pieszej, czyli osoba, która ma uprawnienia, żeby prowadzić grupę, zaprasza z Nietkowic do Będowa i następnie do Sycowic. No to jest taka trochę długa wycieczka, jak dla początkujących.
Ile to kilometrów?
Myślę, że sobie poradzą. To jest około 17 kilometrów. Wow. Także atrakcją będą na pewno żubry w Sycowicach, ale w Nietkowicach też bardzo ładny park. Szereg wrażeń związanych z rozwijającą się pięknie przyrodą, ponieważ wędrówka będzie prowadziła polnymi ścieżkami, leśnymi duktami, więc jest naprawdę bezpieczny, jeżeli chodzi o poruszanie się, kontakt z przyrodą naprawdę fantastyczny.
Problem tylko w tym, w co się ubrać, bo raz jest, jak słońce świeci, to jest ciepło, a jak jest chwilę, moment, jest zimno, bo deszcz pada, taka zmienna jest aura. Jak na taką 17 kilometrów, to już sporo, żeby przejść, sporo czasu chyba to zajmuje, tak?
Tak, z tym, że wycieczka jest tak pomyślana, żeby były miejsca na odpoczynek. Na pewno należy ze sobą zabrać jakieś jedzonko, coś do picia, żeby się pokrzepić po drodze. A wziąwszy pod uwagę to, że wyjazd jest już o godzinie 9:26 pociągiem do Rzepina, po drodze wysiadamy, to wracamy wieczorem, więc tego czasu jest dosyć dużo. I tutaj jest też taka zaleta tych spotkań turystów tego już ponad 35-letniego cyklu Nie siedź w domu, chodź z nami, że nie trzeba się wcześniej zgłaszać. Można po prostu przyjść na miejsce zbiórki, czyli o 9:15 na dworzec PKP, być odpowiednio ubranym, tak jak wspominaliśmy. No na pewno coś przeciwdeszczowego należy zabrać, odpowiednie obuwie i
coś do jedzenia,
na tak zwaną cebulkę, czyli plecaczek, coś zdejmujemy, coś ubieramy, można sobie poradzić.
A jak ktoś chce indywidualnie sobie wybrać się na weekend, to z jakich materiałów korzystać? Jakich państwo materiały polecają, jeżeli chodzi o znalezienie takich fajnych miejsc w naszym regionie?
No, na szczęście tych materiałów jest dosyć dużo, ponieważ zarówno nasza strona internetowa, gdzie są już właśnie też gotowe propozycje wyjazdów, bogate w wrażenia krajoznawcze, ale też i historyczne, kulturoznawstwo, szereg szlaków, które odwiedzamy wędrując, ponieważ szlak częstokroć kojarzy nam się z wędrówką pieszą bądź rowerową, natomiast są też na przykład szlaki rzemiosła, lubuskie regionalne, szlaki kulinarne, kulturowe, krajoznawcze, przyrodnicze, mamy bardzo dużo rezerwatów przyrody, w związku z tym jest tego dosyć sporo i siłą rzeczy szukamy tych informacji właśnie na stronach PTTK, ale także na stronach Lubuskiego Konserwatora Zabytków, o czym nie wszyscy pamiętają. Tam jest bardzo dużo informacji i takich fachowych, sporządzanych przez profesjonalistów w poszczególnych dziedzinach, gdzie można sobie coś ciekawego doczytać, ale też jest na przykład strona Lubuskiej Organizacji Turystycznej. Coraz więcej stowarzyszeń ma swoje strony, chociażby jak Stowarzyszenie w Drożkowie, bardzo ciekawie prowadzone, ale nie tylko, jest ich o wiele, wiele więcej. Urzędy poszczególne. Dobrze jest też przed planowaniem indywidualnej takiej wyprawy wcześniej zadzwonić do urzędu miejscowości, którą byśmy chcieli zwiedzać. Być może dostaniemy też tam jakieś folderki, bo nie wszystkie informacje są na stronach internetowych, jest ich bardzo dużo, są bardzo ciekawe, ale chociażby w Otyniu jest strona internetowa parafii, gdzie można sobie wirtualnie obejrzeć kościół zabytkowy z figurką Matki Bożej słynącej łaskami. W ogóle Otyn jest bardzo ciekawą miejscowością. Odzyskał swoje prawa miejskie, które miał już w XIV wieku. W związku z tym też zachęcam do zwiedzania. Ale wracając do tych informacji na temat pozyskiwania wiedzy, gdzie pojechać i co zobaczyć, to też jest w wydawnictwach regionalnych bardzo, bardzo wiele takich informacji.
Opisów o tym.
No to się oczywiście wszystko zmienia, wszystko przybywa dużo atrakcji. Ale no niektóre niestety przechodzą do historii, ale na pewno dobrze jest też korzystać z map, oczywiście satelitarnych, z komórki, ale też tradycyjnych, ponieważ no jestem trochę taką tradycjonalistką i polecam korzystanie z map tradycyjnych, bo nie wszędzie mamy zasięg. Bywa, że komórka się rozładuje, a
mapa jest mapa, tak jest, jest. Ale w Niemczech na przykład, tuż za naszą zachodnią granicą, w tych turystycznych, malutkich miejscowościach, najczęściej przed miejscowością jest tablica i tam można sobie po prostu, na tej tablicy są półki, można sobie wziąć informacje o danym terenie. U nas jeszcze takiej możliwości dla turystów nie widziałem. Być może będzie w perspektywie kiedyś coś takiego.
A co... na pewno, bo wiele organizacji, stowarzyszeń czy włodarzy poszczególnych miejscowości, które mają swoje atrakcje, już stara się to realizować, ale rzeczywiście nie jest to nagminne, że tak powiem.
A dzisiaj, czy są jeszcze szlaki dobrze usytuowane? Bo jak pani powiedziała, że często ludzie biorą po prostu smartfona i wbijają trasę, idą według telefonu. A są jeszcze szlaki dobrze wyznaczone, takie, którymi możemy się posługiwać i iść na przykład od punktu A do punktu B?
Tak, oczywiście. Szlaki turystyczne są oznakowane w miarę sukcesywnie, aczkolwiek no w tej chwili jest to już dosyć znaczny koszt i przy sporej ich ilości trudno jest nadążyć, że tak powiem, z sukcesywnym odnawianiem, tym bardziej, że jest prowadzony wszelek inwestycji, zresztą widać to na każdym kroku, zmieniają się chociażby miejsca, gdzie te znaki były usytuowane, typu powiedzmy jakieś lampy przydrożne, czy drzewa, czy inne miejsca. I tu też prosilibyśmy słuchaczy o informacje na temat ewentualnych ubytków takich szlaków, ponieważ nie jesteśmy w stanie wszystkiego kontrolować, a bardzo byśmy chcieli, żeby te szlaki były bezpieczne, żeby wędrowanie po nich dawało pełen komfort. My mamy na swojej stronie internetowej właśnie już gotowych, takich opracowanych 10 wycieczek o długości od 5 do 16 kilometrów, także w zależności od możliwości fizycznych zwiedzających, można je pokonywać. Większość z nich jest przyjezdna także dla rowerów. Przy dużej ilości ścieżek rowerowych jest to naprawdę dużą przyjemnością. My staraliśmy się opisać w miarę dokładnie dwa szlaki. Jeden szlak to jest szlak rezerwatów przyrody, zwany też dużą pętlą zielonogórską, ponieważ wokół Zielonej Góry się przemieszcza, ale też można się nim przemieszczać, ale też bardzo dużo ciekawych rzeczy zobaczyć. Drugi odcinek to jest część szlaku koloru czerwonego, kulturowy szlak wina, miodu i rzemiosła. Także można na tej stronie sobie poszukać. Ja jeszcze tylko dodam, że szlak pieszy jest oznakowany w taki sposób, że są na drzewach czy innych miejscach takie prostokąciki, gdzie w środku jest znaczek szlaku, po którym wędrujemy, czyli czerwony, niebieski, zielony. Natomiast nad nim i pod nim są dwa białe paski po to, żeby był on lepiej widoczny dla turysty.
A czy jest szansa na cyfryzację? Czy będzie na przykład pojawi się PTTK w skali kraju, stworzy aplikację i na tej aplikacji będzie można sobie oprócz tego, że znaleźć szlak, to jeszcze będą opisy tego miejsca, przez które przechodzimy. Przewidujecie państwo to w jakiejś perspektywie?
Oczywiście. Dążymy do tego, żeby wędrując po tym szlaku można było na bieżąco przeczytać, dowiedzieć się, co w danym miejscu jest i co jest ciekawego po drodze. Z tym, że na razie jeszcze jesteśmy na etapie zamieszczania map i przejścia z kartką papieru, że tak powiem, bądź aplikacją w komórce. No niestety jeszcze trzeba to przeczytać, ale myślę, że jest to kwestia opracowania takich informacji. Są już strony internetowe, na których można taką informację zasięgnąć, ale jeszcze jest to w opracowaniu po prostu.
Teraz mamy trochę zimne te weekendy majowe. Może by pani coś zaproponowała na najbliższy weekend, gdzie ewentualnie można by w okolicach Zielonej Góry wybrać się? No można pewną odległość, bo wielu ludzi jest zmotoryzowanych, to nie jest żaden problem. Gdzie można by się wybrać, tak uwzględniając ten fakt, że jest taka, a nie inna pogoda i miejsce, które no, jeszcze przez takich powszechnie nie jest odkryte, tak można powiedzieć, a jest interesujące i ciekawe.
Oczywiście. Ja jestem zauroczona, że tak powiem, miejscowościami w okolicach Klenicy, Trzebiechowa. Można tutaj sobie zorganizować bardzo fajną wycieczkę, zarówno rowerową, jak i samochodem. Dodam jeszcze tylko, że poza tym, że możemy wędrować własnym środkiem lokomocji, to jeszcze możemy też wędrować komunikacją powiatową. No i oczywiście PKP, PKS, tylko należy dobrze sprawdzić, czy kursują one w sobotę bądź w niedzielę, ewentualnie święta, bo no nie zawsze ten dojazd jest taki wygodny. Ale można. I na przykład bym zaproponowała dwie takie wycieczki, jeżeli można.
Bardzo proszę.
Jedna to będzie wyjazd z Zielonej Góry przez Sulechów, Trzebiechów, Klenice i powrót będzie przez prom w Milsku. Natomiast jeżeli prom będzie nieczynny, bo tak też się zdarza, to proponuję pojechać do Konotopu i później wrócić przez Nową Sól. O może nieco mniejszym zasięgu, zakresie, ale też i dla wytrawnych rowerzystów będzie ona do zaakceptowania, tym bardziej, że z Nowej Soli do Konotopu, dalej do Kolska, szlakiem dawnym kolei biegnie przepiękna ścieżka rowerowa, na której naprawdę można z ogromną przyjemnością sobie powędrować.
I ona ma być przedłużana z tego, co czytałem, że będzie dalej do żagania chyba ciągnęła ta ścieżka.
Tak, tak. W jedną stronę miała być do żagania, a w drugą stronę do Wolsztyna. No, tutaj w zależności od możliwości pozyskania środków będzie najprawdopodobniej właśnie przedłużana, ale myślę, że już ten istniejący odcinek też warto zobaczyć i tutaj sobie pozwiedzać.
A ta druga propozycja?
Dla mnie taką miejscowością, która jest warta właśnie zobaczenia, to jest Klenica, ponieważ ona jest związana historycznie też i z Otyniem. Miała podobnych właścicieli, ma bardzo bogatą historię. Przypomnę tylko, że figurka Matki Bożej Klenickiej znajduje się w kościele w Otyniu. Została tam przeniesiona podczas z obawy przed profanacją podczas walk ze Szwedami. Poza tym właścicielami właśnie zarówno Otynia, jak i Trzebiechowa był i zarówno Biron, jak i Dorota Tairland. Także tutaj rzeczywiście jest wiele wspólnego, ale też ciekawostką jest to, że właścicielem Trzebiechowa byli również Radziwiłłowie, ta linia berlińska. W związku z tym myślę, że wyjeżdżając z Zielonej Góry, po drodze jadąc do Sulechowa, no bo most w Ścigacicach jest jeszcze nieczynny, możemy popatrzeć na przepiękne obniżenie w stronę Odry, w okolicy właśnie Ścigacic i Górzykowa. No wiadomo, Sulechów dalej, rezerwat Sulechowa, rezerwat Radowice, przepiękny, malowniczy, Sosna Baligóra również po drodze. No i właśnie Podlegusz też, w którym znajdują się groby rodziny Royce, właścicieli przedwojennych Trzebiechowa. I tutaj też taka ciekawostka związana z Trzebiechowem, ale i z zaborem, ponieważ w Trzebiechowie mieszkała Hermina von Royce, która następnie w wieku 20 lat wyszła za mąż za Szonajcha, Karola z zaboru, a następnie została żoną cesarza Wilhelma, co prawda już po jego abdykacji, no ale zawsze co cesarzowa, to cesarzowa. Także mamy tutaj wiele historycznych takich wątków sięgających czasów przedwojennych, ale mamy też i atrakcje współczesne, na przykład w Trzebiechowie znajduje się najmniejsze muzeum w województwie lubuskim. Jest to Muzeum Hebelka. Bardzo ciekawe, istniejące zaledwie
Hebelka?
Kilka lat. Proszę?
Hebelka?
Tak, tak. Takiego hebelka do heblowania mebli.
Co tam jest w eksponatach? No,
jest tam winnica na terenie prywatnym. Oczywiście można po ówczesnym poinformowaniu się zwiedzać ją, także można nabyć sobie na przykład taką ozdobną deskę do krojenia pomidorków. Także w ogóle mamy taki właśnie szlak rzemiosła na naszym terenie i tam wchodzą trzy takie pracownie. Jest pracownia, oprócz tego Muzeum Hebelka jest pracownia w Drożkowie. Jest rzeźbiarz i malarka.
Także
którzy
jest.
Prowadzą tą pracownię. W związku z tym jest dosyć sporo takich nowych atrakcji, bo wydaje mi się, że istotne jest to, żeby połączyć to, co było kiedyś, z teraźniejszością. Co prawda na naszym terenie wymiana tej ludności była stuprocentowa, ale wartości kulturowe,
infrastruktura pozostała.
Mamy wręcz niesamowite.
No także mamy szereg propozycji. Na stronie internetowej PTTK można znaleźć dokładne informacje dotyczące takich sztandarowych szlaków, którymi państwo przemierzają. Można się zapisać albo po prostu przyjść na taką wyprawę i w najbliższy weekend właśnie spędzić interesująco, tym bardziej, że jak powiedziałem, pogoda nie jest najlepsza, ale co jakiś czas pojawia się słońce i warto na taką wycieczkę się wybrać. Dziękuję pani bardzo.
Oczywiście. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ w kalendarzu imprez mamy też właśnie osobliwości ziemi lubuskiej, które dwa razy w miesiącu realizujemy. Z tym, że to już się trzeba zapisywać w oddziale, ponieważ jest transport, więc już ilość osób jest niezbędna do określenia. Także życzę turystom wielu wrażeń i do zobaczenia na turystycznych szlakach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem, przypomnę, była Beata Musiałowska, przewodnik turystyczny PTTK w Zielonej Górze. A za chwilę będzie Motoradio, a po Motoradiu spotkamy się z Moniką Przybylską z Muzeum Regionalnym w Barlinku. Tam będziemy zwiedzać tamto muzeum, eksponaty tegoż muzeum.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Stoimy przed Muzeum Regionalnym w Barlinku, nazywanym Dom Gutenberga, tak? Ale właściwie powinien się nazywać Dom Emanuela Laskera, z racji tego, że po pierwsze właśnie tego słynnego matematyka, filozofa i szachisty przede wszystkim stoi przed muzeum.
Honorowego obywatela miasta. Może i tak powinno się nazywać nasze muzeum, ale nazywa się Domem Gutenberga, dlatego że tutaj, w tym budynku, niegdyś mieściła się drukarnia. I z drugiej strony mamy po pierwsze Gutenberga, dlatego też jest nazywany Domem Gutenberga.
Inicjatywa powstania tego muzeum to jest dosyć dawne czasy, prawda?
Tak, muzeum powstało w latach 50. Założył je pan Czesław Paśnik, regionalista, kolekcjoner, który przybył tutaj do Barlinka i zbierał historyczne materiały, zapiski robił też dotyczące lat 40., kiedy tutaj do Barlinka zjeżdżali polscy obywatele. I on zaczął zbierać te wszystkie dokumenty, zaczął zbierać te wszystkie artefakty, ale robił to u siebie w domu. Nie miał co z tym zrobić tak do końca, ponieważ tak wiele rzeczy mu się nazbierało, że miasto postanowiło mu dać jakiś budynek, jakieś pomieszczenie, w którym mógłby to muzeum zrobić. I to właśnie było to są właśnie te pomieszczenia, przed którymi właśnie teraz stoimy.
Tutaj przed wejściem jeszcze jest stolik szachowy. Ktoś grał w ogóle tutaj w szachy?
Zdarza się, że grałem. Jeśli jest ciepło, jest lato, jest ciepła wiosna, to rzeczywiście przychodzą tutaj osoby, nawet mamy zamknięte, przychodzą sobie tutaj, przynoszą własne szachy i tutaj właśnie przed muzeum grają.
Z drugiej strony mamy wystawę znaków Zodiaku, tak?
Tak, to są znaki Zodiaku. To jest taka nasza najnowsza ekspozycja. Ona powstała niedawno, miesiąc temu. Prace zostały wykonane w pracowni ceramiki unikatowej u nas w Barlineckim Ośrodku Kultury. I pani dyrektor stwierdziła, że fajnie by było, gdyby właśnie te znaki Zodiaku znalazły się przed Muzeum Regionalnym. I również tutaj obok Centrum Informacji Turystycznej, tutaj też mamy taki akcent ceramiczny. Na ścianie mamy znaki Królowej Puszczy Barlineckiej, również wykonane w pracowni ceramiki unikatowej. To są prace wykonane przez nasze instruktorki z pracowni, panią Anię Mioduszewską i panią Teresę Bartkiewicz.
Jaki pani ma znak?
Wodnik.
Który to jest?
Wodnik mamy tutaj z tyłu, ten taki niebieski z parasolem. One są naprawdę nietypowe, niektóre trudno, trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby wiedzieć, który to jest znak zodiaku. Trzeba się odszukać po prostu. Niektóre widać od razu, skorpion, rak widać, czy to jest skorpion.
Strzelec też widzę.
Dokładnie, ryby, a wodnik, trudno było na pierwszy rzut oka rzeczywiście dostrzec, że to jest wodnik. To jest nasza taka stała ekspozycja. Myślę, że w przyszłości coś postaramy się z tym zrobić. Jeszcze tutaj taka tabliczka specjalna stanie, że to jest wykonane właśnie w pracowni ceramiki unikatowej, ale to myślę z czasem wykonamy. To jest świeża ekspozycja, więc myślę, że będziemy starać się jakoś to pokazać.
Wejdźmy teraz do środka, do muzeum. Tu na wstępie.
Tutaj mamy tą część muzeum. To jest taka część, która jest poświęcona sztandarom. Staramy się te sztandary też uzupełniać. To są sztandary, które w jakiś sposób znaczyły tutaj w Barlinku. To są sztandary koła śpiewaczego Halka. Koło śpiewacze Halka, tak naprawdę chór Halka, do dnia dzisiejszego istnieje. To jest rok 1948, a oni do dnia dzisiejszego śpiewają, więc to jest naprawdę jeden z takich najważniejszych sztandarów, który znajduje się u nas w Berlinku, a zresztą chór też jest warty przyjrzenia się bliżej, warty posłuchania, jeśli odbywają się jakieś koncerty w Berlinku. Mamy też kilka pamiątek związanych z założycielami chóru Halka, panem Szwarackim. To są rzeczy, które zostały nam przekazane też w tym roku. W tym roku mieliśmy zrobić takie oficjalne przekazanie. Niestety nam się nie udało, być może jeszcze spróbujemy zrobić jakieś spotkanie, na którym będziemy mogły omówić te rzeczy, które udało nam się zdobyć. Tutaj też mamy inne sztandary, ale to są sztandary dotyczące największych zakładów pracy w Berlinku, czyli nieistniejącego już zakładów urządzeń okrętowych BOMET oraz zakładów drzewnych w Berlinku.
Szukacie elementów, jeżeli chodzi o Muzeum Regionalne, jak sama nazwa wskazuje, regionalizmów, tak? Wszystko to, co jest związane z Berlinkiem.
Tylko regionalizmów. Staramy się uzupełnić historię Berlinka. Tak naprawdę tutaj wiele osób, które przyjeżdża do Berlinka, które mieszkały tu kiedyś, to są obywatele Niemiec, którzy wyjechali, bardzo dużo wnoszą do tej historii. Przywożą zdjęcia, przywożą swoje wspomnienia. Niedawno była pani, która jest córką właściciela jednego z hoteli, też nam dużo informacji podała. Była pani, która jest wnuczką właścicieli właśnie byłych zakładów drzewnych. Przywiozła nam zdjęcia i niebywałe historie, które będziemy starały się opracować i opublikować. Być może nam się uda. Więc tak naprawdę zbieramy wszystko to, co dotyczy Berlinka i okolic Berlinka. Nie skupiamy się na województwie, skupiamy się tylko i wyłącznie na tym regionie.
Przejdźmy dalej. Tutaj mamy wystawę.
Trudno powiedzieć.
No właśnie, się zastanawiam, czego dotyczy, bo tutaj są widokówki i pocztówki z starego Berlinka, starego miasta. Tu jest trochę tekstów i jakby zarys murów Berlinka.
Tak, to nasze muzeum jest podzielone na kilka części tak naprawdę i ta część, w której jesteśmy, my to nazywamy berlinecką uliczką, dlatego że tutaj właśnie prezentujemy zdjęcia Berlinka, jak wyglądał Berlinek kiedyś. Prezentujemy założyciela muzeum, o którym wspomniałam, pan Czesław Paśnik, a także taką historię, pierwszą historię Berlinka, czyli akt założenia, akt lokacyjny miasta Berlinka. Berlinek został założony w 1278 i tutaj mamy właśnie taką kopię aktu lokacyjnego, który możemy zobaczyć, krótką historię, ale główną częścią właśnie tej ekspozycji są zdjęcia starego Berlinka, na których możemy znaleźć budynki istniejące jeszcze dziś, ale oprócz tego możemy zobaczyć sobie na przykład makietę dworca, którego niestety już dzisiaj nie ma.
I tutaj są też zdjęcia z tamtego okresu.
To są zdjęcia przedwojenne. To są zdjęcia przedwojenne, kiedy jeszcze Berlinek był w granicach Niemiec, kiedy nazywał się jeszcze Berlinchen. Nie Berlinek, a Berlinchen. I to są właśnie zdjęcia z tamtego okresu.
Dużo się zmienił Berlinek?
Jeśli chodzi o zmianę, to przede wszystkim się rozrósł. Rozrósł się bardzo dużo i jest miastem większym niż ówcześnie, ale jeśli chodzi o taki klimat, to mam nadzieję, że z naszej perspektywy troszeczkę zatracił, ale nie aż tak, ponieważ był miastem turystycznym i nadal jest.
Berlinek był oszczędzony przez działania wojenne raczej, tak, że większość tych budynków, które tutaj widzimy na tych zdjęciach, przetrwało.
Był oszczędzony, kilka bomb zapalających spadło wprawdzie na Berlinek, samo Śródmieście zostało zniszczone w 50%, ale nie były to takie zniszczenia, które zniszczyłyby miasto w 100%. To nie było tak, że Berlinek został spalony, został splądrowany. Nie. Śródmieście spłonęło. Bardzo szybko też zostało to odbudowane. Kilka bomb też spadło na wieżę kościelną, ale nie było bardzo dużych zniszczeń. Bardzo szybko się podniosło.
Idziemy dalej tą uliczką muzealną. Po drodze mamy rynek staromiejski, centrum średniowiecznego Berlinka od uzyskania praw miejskich w 1278 roku. Jest to makieta, ładnie zaaranżowana.
Tak, to jest makieta, na której widzimy zdjęcie właśnie Berlinka z tamtych czasów. Przede wszystkim nie ma jeszcze na tym rynku gęsiarki. Nie ma gęsiarki, nie ma takiego symbolu miasta, który w tej chwili stoi w samym centrum, ale gęsiarkę mamy z kolei zdjęcia po drugiej stronie. I mamy też pompę, która również w tym miejscu stała na rynku miejskim. Ale jeśli chodzi o samą gęsiarkę, to gęsiarka została wybudowana, została odsłonięta w 1912 roku. I w związku z gęsiarką też powstała w późniejszych latach legenda, którą napisała właśnie pani Romana Kaszczyc. Jeśli chodzi o gęsiarkę, to historia wyglądała tak, że w biednej rodzinie urodziła się dziewczynka. Rodzice żyli bardzo biednie, nie mieli na utrzymanie rodziny pieniędzy. Ojciec ukradł garść zboża. Za tą garść zboża został skazany na śmierć. Matka z czasem również umarła i ta dziewczynka została sama. Dziewczynka postanowiła sama zarobić, powiedzmy, na siebie, więc wybrała się w podróż, gdzieś tam dorobiła sobie jako gęsiareczka, ale z tymi gąskami, które gdzieś tam prowadzała, dotarła na tak zwaną katowską łąkę. To była łąka, której właścicielem był kat, który tutaj w Barlinku pracował. Zobaczył tą dziewczynkę uśmiechniętą i okazało się, że no niestety nie miał serca, bo skazał ją na śmierć za to, że weszła na jego teren. Dziewczynkę osądzono, skazano ją na śmierć. Wyrok miał zostać wykonany, ale co się stało, że przyleciało na rynku, przyleciało stado gęsi i tą dziewczynkę uniosło do góry, gdzieś wyfrunęły razem z nią i tak ją uratowały od tej śmierci. Gdy zobaczył to właśnie wspomniany kat, zmieniło się strasznie coś w jego sercu, stał się dobry, przestał być już katem, później gdzieś prawdopodobnie też się sam zabił, nie wiadomo jak to później było. W każdym razie dla uczczenia tego wydarzenia, w którym to właśnie ta dziewczynka została uratowana przez gęsi, ta gęsiarka na rynku została postawiona.
A są jacyś hodowcy gęsi w okolicy?
Chyba nie.
Tutaj są też stare pocztówki, tak?
Tak, to jest właśnie ta pocztówka z momentu odsłonięcia gęsiarki, na której stoją mieszkańcy miasta i fotografują się przy tym nowym symbolu miasta. I tutaj mamy też taki jeden z najstarszych budynków, to jest nasz kościół. Nasz kościół to jest taki najstarszy budynek, który datujemy też na czas lokacji miasta, czyli na ten XIII wiek. Wcześniej miał on dwie wieże, w tej chwili została jedna. Ale to jest jeden z takich naszych, oprócz murów miejskich, jeden z takich najstarszych budynków.
Tutaj mamy wystawę dworca. Ten dworzec zdobył tytuł chyba jednego z najpiękniejszych dworców swojego czasu, tak?
Tak, był najpiękniejszy, był największym dworcem, który tutaj był na tych ziemiach. On tak naprawdę funkcjonował do roku 1945. Ale to jest drugi dworzec. Pierwszy dworzec znajdował się w całkiem innej lokalizacji, ale on został otwarty z momentem uruchomienia linii kolejowej w kierunku Myśliborza. W kierunku Myśliborza była linia kolejowa, więc otwarto dworzec właśnie niedaleko tutaj przy ulicy Szosowej, ale było bardzo duże zapotrzebowanie na kolej z uwagi na turystów, którzy tutaj przyjeżdżali i z uwagi na to, że rzeczywiście tutaj przemysł się rozwijał, więc konieczne było wybudowanie linii kolejowej w kierunku Choszczna. Kiedy już tą linię kolejową wybudowano, z tym też dniem właśnie powstał dworzec kolejowy. Też zastanawiano się nad jego lokalizacją wstępnie, też miała być gdzieś tam w innej części miasta, ale ostatecznie postanowiono, że będzie przy ulicy Dworcowej. Postanowiono właśnie tam wybudować ten dworzec. Linia kolejowa funkcjonowała do roku 1945, kiedy tutaj właśnie te działania wojenne, powiedzmy, się kończyły, kiedy Rosjanie wkroczyli do miasta, spalili dworzec. Spalili ten dworzec i to był tak naprawdę koniec tego dworca, ponieważ go nie odbudowano. Nie odbudowano go już nigdy. Jak to wiadomo, też było na tych ziemiach, cegły rozebrano na odbudowę Warszawy, więc one też tam sobie pojechały. Kolej nie funkcjonowała przez 2 lata. Odbudowano ją po 2 latach i do roku 1991 sukcesywnie woziła turystów, pasażerów do Choszczna, gdzie można było się oczywiście przesiąść na drugi pociąg. No ale niestety okazało się to nierentowne. Kolej zlikwidowano całkowicie i w tej chwili jest tam obejście Barlinka w ciągu drogi wojewódzkiej.
Proszę powiedzieć, jak Państwo przygotowują te wystawy, te makiety, na podstawie czego Państwo znajdują te szczególiki związane właśnie z posadowieniem niektórych budynków, obiektów. Jak to się przygotowuje, taką makietę, żeby rzeczywiście oddawała rzeczywistość, czy to jest wyobraźnia artysty?
Nie, to nie jest wyobraźnia sama artysty. Wyobraźnia artysty to są może tylko te postacie, które tutaj stoją. Jeśli chodzi o sam budynek, samo jego otoczenie, to jest wszystko na podstawie fotografii. Staramy się jak najwięcej fotografii pozyskać. Jeśli nam się uda gdzieś znaleźć takie fotografie, to po prostu je ściągamy, je kupujemy i na podstawie właśnie tych zdjęć pochodzą te wszystkie plany i później powstaje taka makieta.
Bo tu jest makieta, a na górze jest wystawa zdjęć właśnie tego dworca, tak?
Tak, to jest właśnie ten dworzec w różnych okresach jego funkcjonowania i ten pierwszy, o którym wspomniałam, przy ulicy Szosowej, pierwszy dworzec, on do dnia dzisiejszego stoi, z tym, że w tej chwili jest to budynek mieszkalny, nie pełni funkcji, no wiadomo, już żadnej, jeśli chodzi o kolej.
A jakaś informacja tam jest, że był to pierwszy dworzec w Barlinku?
Nie.
Wszystko przed Wami. Tutaj natomiast fabryka pługów.
Fabryka pługów, w Barlinku funkcjonowała fabryka pługów, produkowano pługi i to wysyłano je na cały świat tak naprawdę, więc on, Barlinek był słynny z tej fabryki, Otto Schwarz i Enson, więc w tej chwili budynki byłej fabryki pługów nadal stoją, z tym, że produkuje tam się całkiem coś innego niż ówcześnie. W tej chwili to też są jakieś odlewy żeliwne. Ale funkcjonuje, budynki dalej funkcjonują.
Z tej strony mamy z kolei trochę dawniejsze czasy, tak?
Tak, to jest nasza urna ciałopalna. Tak naprawdę my nie mamy działu archeologii. To jest tylko taka część, którą chcieliśmy pokazać, że w Barlinku też taka kultura funkcjonowała, kultura łużycka, więc to jest tylko taka urna ciałopalna, którą znaleziono tutaj w Barlinku.
I kto wam przygotowuje te wystawy? Bo to są specjalistyczne już zagadnienia.
Te wystawy zostały przygotowane przez archeologów, ale już dawno, dawno temu.
Tutaj natomiast są pocztówki z Barlinka, takie, które turyści z reguły nabywali, tak?
Tak, to są pocztówki z Barlinka. O tym wspomniałam już wcześniej, że Barlinek był miastem turystycznym i rzeczywiście tym miastem turystycznym był również przed wojną. Był znany ze swoich walorów przyrodniczych, jeziora, lasy. Był kurortem wypoczynkowym, ale nie tylko. Był również uzdrowiskiem. Przyjeżdżali tutaj goście z Niemiec, którzy zostawali tutaj, aby się leczyć po jakichś tam chorobach. Jeśli chodzi o... Barlinek był nazywany perłą Nowej Marchii, więc taka perła, takie coś wyjątkowego, do gdzie trzeba być, gdzie trzeba przyjechać. Barlinek miał przed wojną ponad 100 kilometrów tras pieszych i rowerowych. Więc to jest tak naprawdę coś, co rzadko się zdarza. No w tej chwili mamy trochę mniej, ale ówcześnie w Barlinku było ponad 100 kilometrów takich tras. Były liczne restauracje, były hotele. Było też kąpielisko, które zostało otwarte tak naprawdę w latach 20. dopiero, ale zostało otwarte, ponieważ nad jeziorem było licznych takich kąpielisk bardzo dużo. Były też prywatne takie łaźnie, ale z momentem otwarcia tego takiego dużego, gdzie naprawdę wszyscy już udawali się, zlikwidowano wszystkie małe i zostało właśnie te kąpielisko miejskie, które do dnia dzisiejszego funkcjonuje i jest zabytkiem.
Skąd turyści tutaj głównie przybywali?
Głównie z Niemiec. Jeśli chodzi o przed wojną, to są głównie turyści niemieccy.
Ale z Berlina czy...?
Z Berlina. Z Berlina, głównie z Berlina. Przyjeżdżał tutaj taki specjalny pociąg, weekendowy tak zwany, który przywoził turystów do Barlinka, do Berlinchen ówczesnego i wyjeżdżał zawsze w poniedziałek.
Wspomniała pani, że tutaj przyjeżdżali się także leczyć. To miasto miało status uzdrowiska?
Statusu uzdrowiska nie miało, ale było uważane za uzdrowisko, bo z uwagi na czyste powietrze i czyste jeziora.
Pozostało to?
Myślę, że tak.
Tutaj za kontekst z kolei fortyfikacje nawet są w jakiś sposób zaznaczone, że były, tak?
Tak, w Barlinku były mury miejskie, są jeszcze dzisiaj te mury miejskie, zostały w ubiegłym roku odnowione, odświeżone, więc mamy całkiem przyzwoicie teraz wyglądają, nie zapadają się. W Barlinku mury obronne pełniły funkcję obronną. Zawsze się śmiejemy, ponieważ Barlinek bardzo bronił się przed sąsiadami z Pełczyc, co nas bardzo dziwi, bo bardzo dobrze żyjemy teraz, ale kiedyś bardzo się broniliśmy przed Pełczycami. Mury później rozebrano, ponieważ budowano drogę do Gorzowa, mury zostały też rozebrane, no ale część dzięki temu, że została część, możemy teraz właśnie oglądać taką już fajną, odnowioną, ale też mamy taką wieżę widokową, jedyną, która była właśnie na murach obronnych i ona znajduje się w Barlineckim Ośrodku Kultury.
A jeżeli chodzi o te Pełczyce, to te niesnaski z czego wynikały?
No prawdopodobnie chcieli nam zagrabić nasze dobra.
I nie daliście się?
Nie, nie daliśmy się, udało nam się obronić.
Tutaj jest...
Drukarnia, to jest właśnie ta drukarnia, o której też wspomniałam, że w tym budynku znajdowała się drukarnia. Drukowano tutaj nie tylko gazetę taką dla Barlinka i okolic, ale również drukowano tutaj książki. Były wydawane książki, była to drukarnia i wydawnictwo. Duży obiekt, który ostatnio nawet jeden pan nam powiedział, że tutaj były też drukowane książki jednego z nauczycieli, który uczył w Barlinku, który uczył fizyki i podręczniki wydawał swoje.
Stare gramofony.
Tak, ale tutaj jest sala, która jest poświęcona restauracji Waldschenke, czyli zawsze jak tutaj prowadzimy turystów, to mówimy, że zapraszamy do restauracji Waldschenke, jako zapraszamy swoich gości. To jest miejsce, które niegdyś w Barlinku było, niedaleko miejscowości Krzynka, znajdowało się w lesie. To było miejsce, do którego rzeczywiście przyjeżdżali turyści. Tutaj była restauracja, były pokoje gościnne, była stajnia. Wiadomo, trzeba było sobie konia zostawić, jak się już nim przyjechało. Były ławeczki, gdzie można było sobie usiąść. Teren był naprawdę ogromny i była muszla koncertowa, gdzie odbywały się zawsze koncerty. Teren był naprawdę bardzo fajny, bo głęboko w lesie, bardzo spokojnie, bardzo cicho i dlatego był chyba bardzo chętnie odwiedzany. W tej chwili miejsca oczywiście już nie ma, miejsce zostało prawdopodobnie podpalone, ale też nie do końca wiemy, czy zostało podpalone, ponieważ front, który zbliżał się do Barlinka, szedł od Strzelec Krajeńskich i właśnie też napotkał po drodze tą restaurację. Nie spłonął, to co się udało jakoś rozebrać, to zostało rozebrane, okna, dachówki, wszystko zabrały osoby, które tutaj się osiedlały, więc budynek został rozebrany, nie ma go dziś. W tej chwili jest tam trasa Nordic Walking, możemy przeczytać na tablicy historię tego miejsca.
Tutaj jest makieta tego budynku, tak?
Tak, to jest właśnie makieta restauracji Waldschenke. Mamy również rysunek, który mamy na ścianie, też wykonany przez byłą panią kustosz, panią Halinkę Fiałkowską i przez pana Grzegorza Janusa, który był artystą plastykiem. Więc mamy też tutaj projekty, które pokazują, jak Waldschenke miało wyglądać, a jak wygląda teraz. I fotografie. Udało nam się naprawdę bardzo dużo informacji zebrać, jeśli chodzi o to miejsce.
Wspomniała pani o Nordic Walking. Słyszałem, że tutaj są najmniejsze na świecie kijki Nordic Walking.
Tak, Barlinek, europejska stolica Nordic Walking. Tak, w Barlinku, Barlinek od dawna jest taką europejską stolicą Nordic Walking i mamy tutaj Mistrzostwa Polski, które odbywają się zawsze we wrześniu. W każdym bądź razie nad jeziorem barlineckim stoją największe kije Nordic Walking, a u nas w muzeum najmniejsze na świecie kije Nordic Walking, wykonane ze złota. Można je oglądać przez lupę, ponieważ mają długość 17,5 mm, więc są małe, więc można je oglądać przez lupę, ale są wykonane ze złota, to proszę uwierzyć, bo niektórzy się dziwią, że ze złota i takie cienkie. No tak, ze złota. Kijki, stolica Nordic Walking i hasło, jeśli chodzi o Barlinek, to jest Barlinek, to mnie rusza. Tutaj mamy złotnika, który nam te kijki wykonał. Oczywiście zapłaciliśmy za nie, więc zostały wykonane na specjalne zamówienie.
Tu z kolei jest duża sala poświęcona kuchni, przygotowań do posiłku.
Tak, tu mamy gospodarstwo domowe i jeśli chodzi o to pomieszczenie, to ono przede wszystkim służy nie tylko, żeby pokazać, jak wyglądała kiedyś kuchnia, ale przede wszystkim, żeby prowadzić lekcje muzealne. Bo tutaj, w tym pomieszczeniu, prowadzimy lekcje muzealne dla dzieci z przedszkoli, z szkół podstawowych, ale z tych takich mniejszych klas. Pokazujemy dzieciom, jak się kiedyś prało. Ponieważ dzieci są troszeczkę takie zdziwione, że możemy prasować bez prądu, możemy prać nad jeziorem, więc tutaj im pokazujemy, że rzeczywiście tak kiedyś było i tak kiedyś można było prać. Pierwsze urządzenie do prania mamy tutaj. I to jest taka klepeczka i to się nazywało kijanka. Z tą kijanką szły panie nad jezioro i tak trzeba było mocno w to pranie stukać, żeby ten brud wystukać. Więc to jest tak naprawdę pierwsze urządzenie do prania nazywane kijanką. Panie brały takie balie czy też kosze z ubraniem i szły nad jezioro i właśnie z tymi kijankami prały.
Tu jest sala poświęcona mistrzowi szachowemu, który przez 27 lat dzierżył tytuł mistrza szachowego świata.
Dokładnie, to jest taka najważniejsza postać, jeśli chodzi o historię Barlinka. To jest Emanuel Lasker, który urodził się w Wigilię 1868 roku w Barlinku. Był fenomenalnym człowiekiem, był filozofem, był matematykiem, ale przede wszystkim był mistrzem świata w szachach, który, tak jak pan wspomniał, przez 27 lat dzierżył ten tytuł, nikomu nie oddał i nikomu do dnia dzisiejszego nie oddał.
Te szachy są związane z nim, czy to jest po prostu przypadek?
Jeśli chodzi o szachy, to nie są związane typowo z nim, dlatego że Emanuel Lasker, z uwagi na to, że musiał emigrować do Stanów Zjednoczonych, nie pozostawił po sobie żadnego majątku. Wszystko, co miał, to zabrał i nie zostawił też żadnej, nawet nie zostawił też żadnych szachów, więc wszystko to, co my mamy, to albo sami kupiliśmy, albo też są to pamiątki, które zostały po arcymistrzach i mistrzach szachowych, którzy przyjeżdżali do Barlinka na międzynarodowe festiwale pamięci doktora Emanuela Laskera. Taki festiwal odbywał się w Barlinku, w tej chwili już go nie ma, ale zawsze jak przyjeżdżali jacyś arcymistrzowie, to takie szachy nam podarowali.
Tutaj są także zdjęcia z jego życia, tak?
Tak, mamy fotografie, jeśli chodzi o Laskera, o jego partie szachowe, ale też jedną z takich perełek to jest taki zbiór pana Andrzeja Mrowińskiego, który jest kolekcjonerem, zbiera znaczki z całego świata i jednym z takich znaczków to są znaczki z Emanuelem Laskerem, które były wydawane właśnie na całym świecie. Proszę zobaczyć, Kuba, Nowy Jork, to są znaczki, to jest tylko taka część tych znaczków. Pan Andrzej ma oczywiście tego więcej, ale podarował zaproponował nam tutaj, żebyśmy rzeczywiście mogli tą ekspozycję jakoś wzbogacić i pokazać, że ten Emanuel Lasker to był ktoś bardzo, bardzo znaczący.
Zapraszamy Państwa do zwiedzania muzeum, Muzeum Regionalnego w Balinku, z racji tego, że tutaj jest bardzo różnorodna tematyka, od, można powiedzieć, średniowiecza poprzez czasy właściwie współczesne, zaznaczeniem wybitnych postaci żyli tutaj w Barlinku i w okolicach tego miasta.
Myślę, że Barlinek jest miejscem, gdzie warto przyjechać.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.